Mamy dwa rodzaje środków kontrastowych i temat środków kontrastowych, pani redaktor, jest tematem bardzo kontrowersyjnym. Rozpocznijmy od prostej zasady, że środek kontrastowy podajemy wtedy, kiedy on jest konieczny i niezbędny. Jeżeli chodzi o rezonans, to środek kontrastowy z grupy gadowistu, metali ziem rzadkich, jest środkiem kontrastowym bezpiecznym, pod warunkiem, że zachowane są wszelkiego rodzaju zasady bezpieczeństwa. A mianowicie przyjmuje się, i dotyczy to i tomografii, i rezonansu, że pacjent powinien być przed badaniem nawodniony. Wymagamy od wszystkich pacjentów poziomu kreatyniny i na podstawie tego poziomu kreatyniny, a kreatynina bada nam, czy nerki są wydolne, czy filtracja kłębuszkowa jest zachowana i decydujemy, czy możemy podać pacjentowi kontrast, czy nie możemy podać tego kontrastu.
Bo ten kontrast obciąża nerki przede wszystkim.
Jeżeli chodzi o rezonansowy kontrast i tylko rezonansowy, to prawda jest na tą chwilę, w 2018 roku następująca, że kontrast w rezonansie nie uszkadza nerek. Natomiast on jest wytalany przez te nerki i nie może za długo zalegać w organizmie, bo jeżeli zbyt długo jest w tym organizmie, ma zdolności kumulowania się i on może się kumulować w tkance łącznej, w mięśniach i może się kumulować w centralnym układzie nerwowym pod warunkiem, że pacjent ma wykonane badanie numer 20. Czyli trzeba pacjentowi wykonać 20 badań rezonansu z kontrastem, żeby ten kontrast się odkładał. Ponieważ mówimy o takim powikłaniu, które nazywa się NSF i jest to bardzo rzadkie powikłanie. W Polsce do dnia dzisiejszego tego powikłania w rezonansie nie było. W związku z tym środek kontrastowy w rezonansie jest środkiem bardzo bezpiecznym. Aktualnie po zarządzeniach unijnych stosujemy środek kontrastowy, nie będę nazwy wymieniać, ale jeżeli pacjent przychodzi na jednorazowe badanie rezonansu magnetycznego i jest wskazanie do tego podania kontrastu, a wskazaniem są wszelkiego rodzaju procesy zapalne, bo one po kontraście się wzmacniają, bo błona maziowa jest dopiero widoczna po podaniu kontrastu, jest to jednorazowe podanie i ma prawidłową kreatyninę, to ten kontrast jest w pełni kontrastem bezpiecznym. Po badaniu zalecamy pacjentowi, żeby bardzo dużo pił i żeby czym prędzej ten kontrast najzwyczajniej w świecie wysikał, bo on metabolizuje się poprzez nerki i tylko przy jakichś problemach nerkowych może dojść do zbyt długiego metabolizowania się kontrastu, ale przy jednorazowej dawce nie dochodzi do kumulacji tego środka kontrastowego. W tej podstawowej chorobie degeneracyjnej nie ma generalnie wskazań do podania tego środka kontrastowego. Niestety pooperacyjne kręgosłupy musimy podać środek kontrastowy ze względu na to, żeby odróżnić, czy mamy do czynienia z nawrotowym dyskiem, czy mamy do czynienia z przepuklinami. Ponieważ przepukliny po kontraście się nie wzmacniają, a wzmacniają się nam blizny, ponieważ one są tkanką włóknistą i dochodzą do wzmocnienia. Gdybym miał to powiedzieć w jednym zdaniu, środek kontrastowy w rezonansie jest środkiem bezpiecznym. Wszystkie pracownie Helimedu, pozostałe wszystkie pracownie stosują się do tych wytycznych. W tym momencie prawie 80% pacjentów może spokojnie ten kontrast dostać, a w sytuacji problematycznych to wtedy już jest jak gdyby decyzją lekarza radiologa, oczywiście w porozumieniu z pacjentem, bo teraz wszystko w zasadzie się robi z pacjentem. Zasada jest taka, wtedy kiedy nie ma potrzeby podawania tego kontrastu, my go po prostu nie podajemy. Jeżeli chodzi o tomograf i podawanie środka kontrastowego w chorobie kręgosłupowej w tomografii komputerowej, nie wiem, czy raz w życiu podałem środek kontrastowy do choroby zwyrodnieniowej w kręgosłupie, nie ma potrzeby podawania środka kontrastowego, gdyż nie mamy żadnego dodatkowej wartości diagnostycznej. Natomiast środek kontrastowy w tomografii komputerowej, oczywiście, że jest związany z nerkami, oczywiście, że jest nefrotoksyczny i wywołuje różne dziwne rzeczy, ale te same zasady odpowiedniego nawodnienia pacjenta, odpowiedniego dbania o nerki powodują to, że pacjenci mogą ten środek kontrastowy przyjmować. Oczywiście są pewne choroby i schorzenia, bez których badanie bez kontrastu nie ma sensu, ale to jest jak gdyby na inne spotkanie. Możemy wtedy bardzo dużo opowiadać o tym, że ja na przykład nie wykonuję badań TK jamy brzusznej i miednicy mniejszej bez kontrastu. Taką przyjąłem zasadę. Są koledzy, którzy opisują. Ja nie decyduję się na to, gdyż uważam, że bardzo dużo rzeczy ucieka. Jeżeli ktoś chce sobie wykonać badanie TK jamy brzusznej bez kontrastu, to wartość diagnostyczna badania USG jamy brzusznej jest większa niż tej tomografii bez kontrastu.
Panie doktorze, jak tak szczerze sobie już rozmawiamy, to jeszcze chciałabym pana zapytać o taką opinię, że tomograf i rezonans są obecnie nadużywane i że to nie zostaje bez konsekwencji zdrowotnych.
Te pytania, gdyby są nieskierowane do mnie, ponieważ ja nie kieruję na te badania, wydaje mi się, że na podstawie tego długoletniego doświadczenia, bo już prawie 15-letniego, jeżeli dotyczymy rezonansu, a ponad 20-letniego, jeżeli chodzi o tomografię komputerową, na pewno mamy dynamiczny wzrost badań w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. I teraz wracając do naszego podstawowego problemu, a mianowicie choroby kręgosłupa. I teraz, czy to jest nadużywane, czy nie jest nadużywane, jest kwestią jak gdyby względną. Ponieważ pacjent przychodząc do lekarza, to jeżeli go zapyta się w skali od 1 do 10, jak pana boli kręgosłup, to żeby cokolwiek wywalczyć czasami, musi powiedzieć 12. W związku z tym, po dokładnym przebadaniu tego wszystkiego, tam są zresztą kryteria mówiące o tym, że bóle kręgosłupa, które trwają dłużej niż 6 tygodni, wymagają diagnostyki, jeżeli z leczeniem farmakologicznym. Jeżeli po 6 tygodniach ból nie minie, a pacjent wraca, kolejki są takie, jakie są, pacjent wymusza lub też nie wymusza, należy mu się to skierowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia lub też sobie w jakikolwiek inny sposób załatwia. I wydaje mi się mimo wszystko na tą chwilę, że rezonans magnetyczny jest tą metodą z wyboru w diagnostyce bóli krzyża, bóli kręgosłupa, zarówno odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego. I w zasadzie przy silnych dolegliwościach bólowych albo przewlekłych dolegliwościach bólowych skontrolowanie stanu kręgosłupa w tej metodzie jest, wydaje mi się, standardem. I oczywiście jest to metoda droga, aczkolwiek to skontrolowanie pierwszym razem, jak ten kręgosłup wygląda, jest zupełnie naturalne dla ludzi, którzy są po 40 roku życia, po 60 roku życia, to jest jak gdyby już naturalne, mając przewlekłe dolegliwości. Nadużywanie to jest nadmierna kontrola tego wszystkiego, co się dzieje. Są pacjenci, którzy mają wykonywanych rezonansów kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego co pół roku, a pacjent ani w jedną stronę nie chce rzeczy zrobić, ani w drugą stronę nie rehabilituje się. Myśli, że to badanie go uzdrowi i uleczy. Jeżeli chodzi o biologiczną, ewentualną szkodliwość metod diagnostycznych, którymi ja się pałam, to jednoznacznie należy odpowiedzieć, że są to metody, które są w pełni zaakceptowane przez polską kontrolę radiacyjną, czyli dawka promieniowania, którą pacjent otrzymuje, musi być zgodna z normą unijną, nie wolno tej dawki przekraczać, staramy się pacjenta oszczędzać, aczkolwiek za każdym razem pacjent to promieniowanie otrzymuje. I jest to promieniowanie wliczone w to, jak gdyby i tomograf komputerowy nadal jest lampą rentgenowską, nadal mamy promieniowanie jonizujące. Jeżeli wykonamy badanie tomografii komputerowej kręgosłupa czy jakiejś innej części ciała, to nie powinniśmy tego robić za często tak naprawdę, ale są pewne schorzenia, wskazania, follow-upy i wtedy jak gdyby pomijamy to wszystko, ale ten pacjent ambulatoryjny raz do roku to zupełnie spokojnie. Jeżeli chodzi o metodę rezonansu magnetycznego, to na tą chwilę nie udowodniono, że ona w jakikolwiek sposób szkodzi. Jest to metoda bezpieczna, metoda silnego pola elektromagnetycznego, w którym pacjent znajdzie się przez 15 do 20 minut. Nie udowodniono, że ma ona jakikolwiek wpływ zły, negatywny na samego pacjenta. W związku z tym jest tą metodą, która może być powtarzana.
Ale na pewno we wszystkim trzeba zachować umiar.
Dokładnie. Zgadzam się w pełni z panią redaktor, że we wszystkim trzeba zachować umiar i to takie czasami wymuszanie tego skierowania, szczególnie w tych badaniach kontrolnych. Taka była pacjentka. Ja to teraz już wiem, że ta głośna maszyna musi być, bo jak jest głośno, to wtedy będzie dobrze. Nie ta cicha tu obok, bo w tej to tak dwie do tej rury. Ta rura jest zamknięta, tam będzie głośno i zawsze potem pół roku mnie nie boli.
No i co pan zrobi? No, jak się czuje lepiej?
No jak się czuje lepiej, bo jest głośno, bo jest rura, jest zadowolona i ona dzięki temu te krzyżyki ją mniej bolą. No to trudno jest czasami z pacjentami polemizować, ale tak na poważnie, patrząc z punktu widzenia epidemiologicznego, to w kolejce czekają pacjenci, którzy wymagają tych badań, tak? I oni zapisują się na te odległe terminy i czekają w tej kolejce, tak? I potem wychodzi, że gdyby im wcześniej zrobić, to ten proces nowotworowy mógł być jakoś zrobiony. Z perspektywy czasu widzę przesunięcie wyraźne w kierunku rezonansu magnetycznego ze względu na to, że jest to metoda bardziej dokładna, bardziej szczegółowa. Ona trwa dłużej, ale daje więcej odpowiedzi. Lekarze kliniczni chyba bardziej do niej się przyzwyczaili. Wzrasta też zakres wskazań do wykonywania tych badań i mamy coraz większe doświadczenie i potrafimy coraz sprawniej jak gdyby rozpoznawać pewne rzeczy, ponieważ jesteśmy przy szpitalu neuropsychiatrycznym i w związku z tym nasze największe doświadczenie dotyczy właśnie obszaru kręgosłupa i centralnego układu nerwowego, czyli mózgowia, mówiąc krótko.